Sobota 18 tygodnia, pierwsze czytanie z księgi proroka Habakuka, kolejnego proroka mniejszego. Habakuk, także jego księga jest bardzo krótka. Wczoraj słyszeliśmy o proroku Nahumie, którego księga ma zaledwie 3 rozdziały, podobnie i księga Habakuka. I o ile Nahum we wczorajszym pierwszym czytaniu zapowiadał zniszczenie Niniwy, zniszczenie Asyrii, wielkiej potęgi, która zniszczyła północne królestwo. Królestwa żydowskie były po podziale dwa, północne ze stolicą w Samarii, południowe ze stolicą w Jerozolimie. No więc Asyria zniszczyła północne królestwo i prorok Nahum, słyszeliśmy, jak prorokował, że zostanie zniszczona Asyria. I Asyria została zniszczona przez najazd Babilończyków. I było to wyrazem sprawiedliwości Bożej na oprawców Izraela. Natomiast dzisiaj prorok Habakuk prorokuje właśnie przeciwko Babilończykom. Babilończycy również są narzędziem w ręku Boga. I to bardzo ważnym narzędziem w ręku Boga, bo Bóg ukaże Izraelitów, ukara Izraelitów w ten sposób, że odda ich w ręce Babilończyków, że Babilończycy ich uprowadzą, wszystkich znaczniejszych, wszystkich poza biedotą mieszkańców Jerozolimy, Judy, także północnego królestwa, którzy jeszcze tam zostali, przesiedli do Babilończycy, ich przesiedlą do Babilonu, czyli na tereny dzisiejszego Iraku. Po to, żeby tam budowali pałace, budynki, żeby tam gospodarzyli, żeby przynosili profity Babilonii. Więc jest częścią Bożego planu to, żeby oddać Żydów w ręce Babilończyków, bo właśnie w niewoli babilońskiej Żydzi się nawrócą. Żydzi odwrócą się od wszystkich bożków, którzy wcześniej ich uwodzili. Wrócą do religii i staną się wyznawcami religii zupełnie monoteistycznej. Tylko Jahwe będzie ich Bogiem. Zrozumieją, że wszystkie nieszczęścia, jakie na nich spadły, były właśnie przez ich niewierność. I kiedy Żydzi się nawracają, Jahwe zrealizuje swój plan, właśnie plan powrotu, który będzie polegał na tym, że tym razem z kolei Persowie, czyli z terenu dzisiejszego Iranu, napadną na Babilończyków, czy jak tutaj jest napisane w tym dzisiejszym fragmencie, na Chaldejczyków, bo właśnie lud to byli Chaldejczycy, a stolicą był Babilon, i król perski Cyrus upokorzy Babilon właśnie tym, że pozwoli Żydom wrócić do Jerozolimy. Ale zanim to się stanie, to właśnie Babilończycy będą się dopuszczali wielu krzywd, przemocy, okrucieństw. I prorok Habakuk lamentuje, prosi Boga o interwencję. Z jednej strony wie, że Pan Bóg przygotowuje ten lud oprawców na sąd, ale z drugiej strony jest niecierpliwy. Chciałby, żeby to już nastąpiło. Prosi Boga o pomoc. Czemu spoglądasz na ludzi zdradliwy i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? Rzeczywiście ta tajemnica cierpliwości Boga jest częstą tajemnicą w naszym życiu. Dlaczego prosimy o dobre rzeczy, a Bóg nie odpowiada nam na nasze modlitwy? Dlaczego już nie dzieje się to, o co go prosimy? Dlaczego nie ma odpowiedzi na nasze prośby? I Habakuk usłyszy głos Boga. Zapisz widzenie na tabliczkach wyryj, na tablicach, czyli na kamiennych tablicach. I tych tablicek miało być wiele, żeby można je było rozdać, żeby cały naród mógł zapoznać się z tym objawieniem Pana, że jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. Czyli jak Pan Bóg wzywa do cierpliwości, ale też do pewności, że On wie, On w swoim czasie, w odpowiednim czasie wystąpi i ukara oprawców. A ty go oczekuj. Nawet jeśli tobie się wydaje, że się opóźnia, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Na to zdanie później będzie się powoływał także święty Paweł, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc to czytanie jest dla nas dzisiaj taką zachętą do cierpliwości, a jednocześnie do przekonania, że Bóg zna nasze życie, zna nasze problemy i nawet jeżeli na teraz wydaje się, że nie reaguje, że nie odpowiada, to Słowo Boże mówi, że oczekuj Pana. Jakby nie zniechęcaj się, nie odpuszczaj, na przykład w modlitwie. I możemy to odnieść do naszego życia indywidualnego, i możemy to odnieść do wielkich historycznych wydarzeń związanych z Kościołem, z naszym narodem, z tym, co się teraz dzieje w życiu politycznym, międzynarodowym, czy także w tym, co się dzieje w życiu społecznym, ale też w tym, co się dzieje w naszym życiu osobistym, rodzinnym. Gdy przychodzi do nas to słowo z takim przesłaniem nadziei, że Pan Bóg, nawet jeżeli pewne rzeczy odwleka w czasie, to jednak przyjdzie nam z pomocą. Także dzisiejszy psalm potwierdza tę moc Boga, który ostatecznie to On będzie wprowadzał sprawiedliwość, będzie sądził świat, sprawiedliwie rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów. No, czasem się dziwimy, bo właśnie tak jak Żydzi się wtedy dziwili, dlaczego tak jest, że najpierw te najazdy Asyryjczyków, później Babilończyków, później Greków, później Rzymian, jakby kiedy to się skończy i przychodzi odpowiedź Boga, że On będzie sądził świat sprawiedliwie, rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów, a schronienie w Panu znajdzie uciśniony ucieczkę w czasie utrapienia. Więc co trzeba, jakie postawy trzeba przyjąć? Ufności. Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. I w odpowiedzi jakby na to zaufanie jest to wezwanie do radości. No to śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie. Głoście Jego dzieła. To jest takie charakterystyczne dla Żydów, ale też w naszej takim podejściu do religijności powinno być, że głosić dzieła to znaczy przypominać, że co Pan uczynił w historii. Pan, który uczynił wielkie rzeczy w historii, uczyni je także w naszej historii, bo jest w tym samym przymierzu z nami. Bo Mściciel krwi pamięta o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Do Jezusa przychodzi człowiek, który prosi o uzdrowienie jego syna, zwraca się do niego jak do Boga, nazywa go Panem, opisuje historię choroby, epilepsji, ale uczniowie nie potrafią go uzdrowić. A przecież Jezus dał im moc uzdrawiania, kiedy ich posyłał po dwóch do Izraela właśnie po to, żeby wypędzali złe duchy i żeby uzdrawiali chorych, a jednak nie potrafią go uzdrowić. I Jezus mówi z takim tonem wyraźnego zgorzknienia, żalu wobec braku wiary, wobec braku zaufania. Jezus zawsze chwali wiarę i widzimy właśnie w tym fragmencie, jak jego smutek z powodu braku wiary, jakby, że to, czego Jezus oczekuje, to tego, żeby mu zaufać, to tego, żeby w niego uwierzyć. I to się musi dokonać w wolności człowieka, to się musi dokonać właśnie. Wiara jest zaufaniem, jest jakimś obdarzeniem zaufania Boga. I dlatego i ona nie może być pod przymusem. Nie da się nikogo zmusić do wiary. Wiara musi być wyborem. I dlatego Jezus cieszy się z wiary, chwali wiarę setnika, kobiety kananejskiej. Natomiast kiedy widzi, że tej wiary brakuje, czy to uczniom, czy tłumom, Wtedy no, jego serce wypełnia smutek, tak jak dzisiaj, zgorzknienie. I dzisiaj też to dodaję, że jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, to nawet górze potraficie powiedzieć: przesuń się stąd tam. Słyszeliśmy już z ust Jezusa właśnie o tym ziarnku gorczycy, kiedy Jezus mówi, że ono jest najmniejsze z ziaren, ale rozrasta się do wielkiego drzewa. I podobnie z naszą wiarą. To nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz przerażeni, jak mało mamy wiary, bo przecież gdybym miał tak malutką jak ziarnko gorczycy, to nawet górą bym mógł kazać się przestawiać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli dzisiaj moja wiara jest jak ziarnko gorczycy, ale ja to ziarnko podlewam, ja o to ziarnko dbam, ono się powoli rozwija, to przyjdzie taki czas, że będę mógł powiedzieć górze: przesuń się stąd tam. Oczywiście są to pewne obrazy, którymi Jezus chce pokazać potęgę mocy, bo tu nie chodzi o to, żeby przestawiać rysy z jednej strony na drugą, tylko chodzi o to, żeby mieć takie zaufanie do Boga, że kiedy ja zjednoczę moją wolę z Jego wolą, kiedy ja podporządkowuję się Jego woli, kiedy ja współpracuję z łaską, to wtedy też widzę i doświadczam, jak wielkich rzeczy Pan Bóg dokonuje w naszym życiu, w moim życiu, w odpowiedzi właśnie na to zaufanie, którym Go obdarzam, na tą wiarę, którą Go obdarzam. No i to jest doświadczenie świętych, to jest doświadczenie tych, którzy całe życie Mu oddają, jakby nie zostawiają sobie innego miejsca dla siebie, niż nie zostawiają sobie miejsca dla siebie, a wszystko chcą oddać Bogu, i wtedy też widzą, że Bóg też im wszystko oddaje, że Bóg im błogosławi, że Bóg robi wielkie rzeczy. I dlatego to zgorzknienie Jezusa, że oni by chcieli tylko robić cuda i mieć poklask tłumów, a tu się okazuje, że to tak nie działa, że tu chodzi właśnie o zaufanie, które jest przylgnięciem do Boga. I dopiero wtedy wiara zamienia się też na taką odpowiedź Boga, którą my nazywamy cudami czy znakami. Więc na pewno jest to wezwanie do nas, do większego zaufania Bogu, do większej przyjaźni z Jezusem, do relacji, do oddawania Mu życia, do tego, żebyśmy byli ludźmi wiary, ludźmi, którzy są gotowi zaufać, są gotowi związać swój los z Nim, a nie tylko oczekują jakichś spektakularnych rzeczy dla swojej własnej korzyści czasem, ale Mu ufają we wszystkim, co chce z nami zrobić.